Od nauczania
do uczenia się.
Jesteś rodzicem? Na pewno leży ci na sercu dobro twojego dziecka i chciałbyś wiedzieć, co jeszcze można zrobić, aby chciało się uczyć, z radością chodzić do przedszkola czy szkoły? A może jesteś nauczycielem i szukasz inspiracji zawodowej? Zatem ten podcast jest dla ciebie. Naszymi rozmówcami są ciekawi ludzie, którzy z edukacją związali swoje prywatne i zawodowe losy. Przekażemy wam maksimum informacji, które pomogą odnaleźć się w systemie, który podlega permanentnym zmianom. Pomożemy w rozwiązywaniu codziennych problemów. Tu usłyszysz o podobnych sobie nauczycielach, którzy starają się robić jak najlepiej to, co potrafią, czyli wspierać w nauce i pomagać w wychowaniu swoich podopiecznych. Jesteście zainteresowani? Zapraszają Anna i Robert Sowińscy.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w 77. odcinku podcastu Od nauczania do uczenia się. Zanim powiem za chwilę o naszym dzisiejszym gościu, chciałem Państwa poinformować, że na naszym kanale na YouTubie, który nazywa się Plan Daltoński, zebrała się już pokaźna biblioteka filmów, nagrań z naszych live coniedzielnych, które robimy, ale nie tylko, bo tam są również nagrania z konferencji, z warsztatów, które prowadziliśmy w ostatnich latach. Tak więc jest to 139 już filmów, takich godzinnych, ze spotkań z ciekawymi ludźmi, z rozmowami na temat edukacji, na temat ich warsztatu pracy. Także jest to potężne narzędzie takie do samokształcenia. Można z każdej z tych rozmów coś dla siebie ciekawego wyciągnąć albo po prostu zainspirować się do poszukiwań z tego obszaru, którym ekspertem był konkretny nasz gość. Również przyrasta stopniowo biblioteka tym razem płatnych materiałów, czyli kursów online i webinariów, które znajdują się zarówno na platformie wiedza.plandaltoński.pl, jak i oczywiście w sklepie naszego wydawnictwa Sorman, czyli sor-man.pl. Czyli na YouTubie 139 darmowych filmów godzinnych, z których można się również uczyć o planie daltońskim, ale nie tylko. Natomiast na platformie kursowej jest profesjonalnie przygotowany materiał w postaci kursów online i webinariów, w którym już możemy się nauczyć konkretnych rzeczy, tematów, zbudować w sobie kompetencje. Między innymi takim naszym flagowym produktem na tej platformie jest oczywiście kurs podstawowy z pedagogiki planu daltońskiego. Jest to taki 30-godzinny kurs, z czego 15 godzin pracuje się na platformie, oglądając, czytając, odpowiadając sobie na pytania, jak również odpowiadając na pytania zadane przez trenerów, jeśli z takiego kursu chcecie otrzymać certyfikat ukończenia kursu online z pedagogiki planu daltońskiego wystawiony przez Centrum Edukacji Daltońskiej Fundacji Plan Daltoński. PL. Tak więc dla każdego coś miłego i coś darmowego i coś płatnego. Ja szczególnie tutaj oczywiście reklamuję nasz kurs online, ale są tam również inne kursy, między innymi kurs o tym, jak pracować zdalnie, jak budować materiały do edukacji zdalnej, jak przygotowywać dobrą prezentację, taką, aby była wciągająca ucznia, angażująca i jak wymieniać informacje właśnie między uczniami tą drogą internetową, bo no, to nie do końca chodzi o to, aby przenieść to, co robimy na co dzień w klasie, do przestrzeni internetowej, bo nie do końca to wszystko chce tak działać, jakbyśmy chcieli. Tak więc również jest kurs o edukacji mieszanej, edukacji zdalnej autorstwa Jakuba Aleksandrowicza. Są również webinaria, między innymi webinaria nagrane specjalnie na konferencję daltońską. One były sprzedawane w postaci takiego pakietu za 79 zł, ale postanowiliśmy to rozdzielić na 6 pojedynczych webinariów. Każdy z nich kosztuje już tylko 19 zł i w zależności od tego, co Was interesuje, czy edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna, klas starszych, liceum, tam możecie znaleźć coś dla siebie, znane i ciekawe nazwiska, znane w edukacji, znane z tego, że są aktywne i proponują nowoczesne, innowacyjne sposoby pracy angażujące dzieci w edukację. Materiał i merytorycznie, jak również od strony tej cyfrowej jest bardzo dobrze przygotowany. Także zapraszam serdecznie do tych naszych zasobów internetowych, cyfrowych, bo tutaj buduje się coraz więcej materiałów z tego, co przez te ostatnie lata przygotowaliśmy. A teraz już wracamy do naszego dzisiejszego spotkania. Dzisiejsze spotkanie odbyło się tuż przed świętami, ponieważ akurat niedziela wypadała oczywiście w czasie świąt Wielkiej Nocy, tak więc zaprosiliśmy tuż przed świętami naszego rozmówcę, a była nią Sylwia Greschner. Sylwia Greschner jest byłym rodzicem dziecka, które chodziło do Ani Szkoły, do pierwszej daltońskiej szkoły podstawowej, której już niestety na mapie Łodzi nie ma. I w ramach tej rozmowy zastanawiamy się, pytamy Sylwię, jak to jest, że trafiła właśnie do szkoły daltońskiej, dlaczego to zrobiła, co odnalazła w tej szkole dla swojego dziecka i jak to wyglądało z punktu widzenia rodzica. Jest to tyle dla nas interesujące, bo Sylwia również rozpoczęła pracę w szkole podstawowej. Przez 15 lat była wykładowcą na uczelni, ale zdecydowała się zacząć pracować z dziećmi jako nauczyciel i tutaj też ma wielkie chęci i robi to, zaczyna wdrażać edukację daltońską na przedmiocie, który prowadzi dla klas starszych. Tak więc to też będzie temat naszej rozmowy, dlaczego właśnie zdecydowała się, aby tę koncepcję edukacyjną zacząć wprowadzać również w pracy z dziećmi, których ona uczy. Zapraszam serdecznie na rozmowę z Sylwią Greschner.
No tak, a to spotkanie, które było takie niezaplanowane, ale jego geneza, tak jak napisałem na swoim profilu, była taka, że zadzwoniła do mnie wczoraj jedna z kursantek naszego kursu online pedagogii planu daltońskiego z zapytaniem o jakieś tam sprawy związane z przejściem do kolejnej lekcji. Zacząłem pytać, dlaczego zakupiła ten kurs, czego się po nim spodziewa. Jak podzieliłem się za nią na spacerze, bardzo fajną rozmową, to Ania mówi, słuchaj, przecież to jest rodzic mojego dziecka z mojej szkoły, ze szkoły daltońskiej. No i potem to już tylko była kwestia...
I się zapaliłeś.
Tak, skontaktowania się z panią Sylwią Greschner i poproszenia jej o to, aby się z nami spotkała. Tak więc za chwilę ją tutaj do nas zaprosimy.
Witamy
Ciebie, Sylwia, serdecznie. Proszę, powiedz coś o sobie, kim jesteś, co robisz, zanim my zaczniemy Cię przepytywać z bycia rodzicem daltońskiego dziecka.
Witam serdecznie wszystkich Państwa. Witam jeszcze raz Ciebie, Aniu i Robercie. No cóż, no ja przede wszystkim jestem mamą i w tym się fantastycznie odnajduję. A przy okazji w tej chwili realizuję się jako nauczyciel w szkole podstawowej. To jest też w ogóle ciekawa historia. Myślę, że na inną rozmowę, ale...
Ale nie możesz powiedzieć, bo to jest właśnie ciekawe, bo ty przeszłaś z zupełnie innego etapu. To powiedz, wiesz?
Ja przeszłam zupełnie z innego etapu, ponieważ długie, długie lata byłam nauczycielem akademickim, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Medycznego. I kiedy pojawiło się na świecie moje dziecko i rozpoczęło swoją edukację właśnie na tym etapie szkoły podstawowej, to ja zapragnęłam w tym mocniej uczestniczyć. Więc miałam taką możliwość, żeby zmienić pracę. Dołączyłam do firmy męża i mogłam ten czas w ciągu dnia wykorzystać właśnie na wspieranie swojego dziecka, bo ja nie byłam takim rodzicem wyręczającym, natomiast byłam takim rodzicem cieniem.
A później... Czyli jakby zaczęłaś wcześniej Daltona stosować.
Chyba tak, zupełnie nieświadomie, bo o tym też już mówiłam. Natomiast kiedy uczestniczyłam w życiu naszej szkoły, to zaczęła się rodzić taka myśl, że ja chciałabym się stać częścią takiej społeczności. Wtedy to jeszcze nie za bardzo było możliwe, bo ja mam, jestem z wykształcenia biologiem i też skończyłam takie przygotowanie pedagogiczne. Mogłabym uczyć biologii w tamtym okresie wtedy w szkołach gimnazjalnych albo ponadgimnazjalnych. Natomiast ja się strasznie fajnie czuję jednak wśród tych dzieci młodszych. Więc kiedy pojawiła się ta reforma, trudna dla mojego dziecka, ale dla mnie stała się taką furtką do tego, że tak, żeby spróbować. Więc kiedy moje dziecko już z kolei skończyło ten etap szkoły podstawowej, to ja rozpoczęłam. Także jestem...
Razem wchodzicie w coś nowego.
Tak jest.
Ale dlaczego? No właśnie, czy szukałaś szkoły daltońskiej?
Ja nie szukałam szkoły
daltońskiej. O edukacji swojego dziecka. Bo już ja twoje szukam... dziecko, a moje dziecko też już jest w liceum, tak?
Tak jest. W pierwszej klasie. Ja nie szukałam szkoły daltońskiej i w ogóle nie miałam świadomości, że coś takiego funkcjonuje, chociaż moje dziecko ukończyło przedszkole, gdzie były elementy pedagogiki Montessori i tam pewne takie podobieństwa są, prawda?
Tak.
I no cóż, no byłam chyba w grupie tych rodziców, którzy w owym czasie się koncentrowali na tej edukacji językowej, prawda, żeby dzieci nabywały jakieś takie kompetencje matematyczno-informatyczne. Oczywiście myślałam też o wynikach, no muszę o tym powiedzieć, bo tak było, prawda? Ale też szukałam takiej szkoły, która ma w ofercie zespoły, których liczebność nie jest taka jak w szkołach publicznych, czyli nie są to klasy 30-osobowe, natomiast też zależało mi na tym, żeby były jakieś interakcje między tymi dziećmi, żeby to nie były 5-osobowe klasy, bo takie doświadczenie też już za sobą mamy. Więc chciałam, żeby ten aspekt tutaj też był spełniony i ja to odnalazłam właśnie w twojej szkole, zupełnie nie będąc świadomą tego, że zapisuję dziecko do szkoły, która realizuje plan daltoński wtedy jeszcze.
Znaczy, w ogóle pracując z planem daltońskim, mnie ilość dzieci w ogóle nie przeszkadza. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły prywatne, płatne, mówimy sobie o tym, że ktoś mi mówi, że mocno się nie rusza, ja mam ADHD, więc bardzo przepraszam Pani Asiu, ale znowu tutaj też patrzymy, żeby tę ilość dzieci zmniejszyć, ale uważam, że to 15-16 to jest taka naprawdę dobra ilość. Tak, żeby dzieci mogły też tworzyć swoje relacje między sobą.
Tak, tak, ja o tym właśnie mówię, tak.
Wykluczeniem, bo jeżeli mam 5 osób i z jedną się pokłócę, czy z dwoma, to ja już z połową klasy się nie odzywam, tak?
Tak, ja dokładnie właśnie o tym mówię, że ja jednak miałam w głowie, to było jakimś takim kryterium przy wyborze szkoły, żeby te klasy miały mniejszą liczebność, ale jednak żeby... te dzieci mogły też wśród siebie, nie wiem, buforować jakieś konflikty, prawda, właśnie to, o czym mówisz, że jak się pokłócę z jedną koleżanką, a są 3 w klasie, no to rzeczywiście jest niefajnie i tak jak wspomniałam, no my takie doświadczenie też mieliśmy.
Do mnie przyszliście nie od początku, bo byliście już w innej szkole, pamiętam, bo przyszliście razem jeszcze z drugą koleżanką i takie miałyście doświadczenie, no dlaczego chcieliście zmienić szkołę, która była nastawiona na cel, tak? Na wynik.
To znaczy, no na pewno pierwszym powodem, no to była właśnie ta liczebność, która jakby wyjściowo nie była taka straszna, natomiast w pewnym momencie no, zadziały się różne sytuacje, które sprawiły, że tych dzieci zostało w klasie niewiele, no i pojawiły się takie konflikty po prostu między dziećmi. I chyba to było takim głównym powodem tej decyzji, bo w tamtym czasie, na tamtym etapie, jeśli chodzi o tą ofertę edukacyjną, to nie mieliśmy jakichś zastrzeżeń. Tym bardziej, że to naprawdę były początki, bo zaczynaliśmy tam od klasy zerowej, więc też nie mieliśmy nie wiadomo jakich oczekiwań i za krótki to był okres czasu, żebyśmy mogli w sposób odpowiedzialny się wypowiadać, że wszystko było źle albo wszystko było dobrze, prawda? Nic takiego niepokojącego się nie działo.
To zależy od rodziców, bo są już tacy, że na etapie przedszkolnych mówią, że jest wszystko źle.
Natomiast ta skurczona liczebność zespołu klasowego no mnie zaniepokoiła i chciałam po prostu, żeby moje dziecko jednak po pierwsze zdobywało edukację, a po drugie, żeby jednak było wśród rówieśników i poznawało różne dzieci, bo na przykład w twojej szkole też mnie ujęło to, że do szkoły nie przyjmowałeś samych omnibusów. A były tam różne dzieci, więc moje dziecko
przez klasę Melisy to miała zestaw różnorodności.
Tak jest i to też było dla mnie ważne.
No tak, my tutaj rozmawiamy o Ani szkole, nie są to spotkanie promocyjne, bo tej szkoły,
już nie ma.
Także bardziej nas na pewno interesuje to, jak z perspektywy rodzica, wybierając, zmieniając szkołę, jednak w trakcie już, kiedy dziecko się w tej edukacji znalazło, oczywiście ten powód takiego niekomfortowego poczucia w społeczności klasowej jest bardzo istotny, natomiast zmiana szkoły to też jest ryzyko po stronie rodzica, czy ta nowa szkoła no nie będzie przysłowiową, nie wpadnie z deszczu pod rynnę. Co z punktu widzenia rodzica spowodowało, że taką decyzję podjęłaś i jakie czynniki takie podjęliście, jakie czynniki wpłynęły na tą decyzję? Czyli to pytanie ma na celu, aby nauczyciele i dyrektorzy szkół wiedzieli, na co zwracają uwagę rodzice, którzy myślą o edukacji swojego dziecka bardzo racjonalnie, tak? Czyli nie tylko o wyścigu szczurów i o zapewnieniu Harvardu, ale.
Czy dostanie się do najlepszego liceum?
Ale myślą o edukacji jako o sprawie rozwojowej.
To był zespół kilku czynników i też myślę, że tutaj odegrał dużą rolę przypadek, tak jak już powiedziałam. Na pewno. Była to szkoła, która znajdowała się w sąsiedztwie. To też było dla nas ważne, bo wtedy obydwoje pracowaliśmy na uczelni, a rzeczywiście ta praca nas absorbowała, więc z powodów takich czysto logistycznych. Szukaliśmy klas, które rzeczywiście będą miały ten zespół 16-osobowy. Dla mnie, ja muszę powiedzieć, ja to zawsze podkreślam, chociaż często się spotykam ze słowami krytycznymi, jeśli chodzi o ten aspekt edukacji Melisy, dla mnie była bardzo ważna edukacja językowa. I moje dziecko rozpoczęło rzeczywiście bardzo wcześnie ten rodzaj edukacji i też szukałam placówki, której mogłoby kontynuować. I szkoła Ani rzeczywiście taką ofertę miała.
Ale to jest istotne, żeby rozkochać dziecko w języku, ale to nie był język, gdzie dzieci od pierwszej klasy uczyły się gramatyki, jak pamiętasz, tylko my tak naprawdę używaliśmy w czynnościowym języku na co dzień, bo u mnie nauczyciel języka angielskiego nie mówił po polsku na lekcji, co czasami budzi wątpliwości, że jak dzieci zrozumieją gramatykę, zrozumieją, jeżeli będą ją używać w życiu codziennym.
Ja już o tym dzisiaj mówiłam, że ja sceptycznie na początku bardzo, właśnie też może ze względu dlatego, że miałam pewne doświadczenia różne. Natomiast mój mąż, który się mało angażował, był bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony, bo to właśnie on był na pierwszej rozmowie, to on pierwszy widział szkołę i on był bardzo pozytywnie nastawiony, więc ja tak trochę w jego cieniu pozwoliłam sobie na te kilka dni, czy nawet tygodnie tego sceptycyzmu, ponieważ on był taki przekonany, że to jest świetna decyzja i świetna placówka. No to po prostu uznałam, że trzeba próbować. No nie może być gorzej, może być tylko lepiej, trzeba próbować. Więc spróbowaliśmy i ja naprawdę się przekonywałam coraz bardziej na tak i właśnie wtedy, Aniu, kiedy trafiliśmy do twojej szkoły, to ja wtedy postanowiłam, że ja zostanę takim świadomym rodzicem na 200% i rzeczywiście wprowadziłam zmiany w swoim życiu zawodowym, żebym mogła uczestniczyć w życiu mojego dziecka bardziej, żebym mogła też uczestniczyć w życiu szkoły, bo był taki nawet okres czasu, że byłam członkiem rady rodziców, więc rzeczywiście no działania szkoły jakoś tak na mnie wpłynęły, że zechciałam się po prostu również zaangażować w to wszystko, że nie, moja rola nie kończyła się tylko w tym momencie, kiedy ja dziecko odbieram ze szkoły, tylko po prostu jakby śledzę, mam kontakt z nauczycielami, wspieram, angażuję się, jak jest taka potrzeba.
Zanim przejdziemy jeszcze dalej do twojej wypowiedzi, ponieważ to jest na żywo i mamy tutaj ciekawe pytanie, jak wyglądała ta edukacja językowa, czy tu chodzi o rozpalenie miłości do czytania, jak pani to rozumie, w sensie jak rozumiesz to ty, Ania?
Wiesz, ale może zacznij, Sylwia, jak to widziałaś ty jako rodzica, ja to dopieszczę.
To tak w tej edukacji językowej.
ponieważ my, tak jak powiedziałam, Melisa wcześniej rozpoczęła edukację językową i wtedy nam się wydawało, że to jest w ogóle wow, super, nowoczesne metody i tak dalej. Trafiliśmy pod skrzydła pani Magdy, no nie mogę o niej nie wspomnieć, prawda?
Nie, no cudowny lekarz.
No nie trzeba było długo czekać, my po prostu byliśmy już w pierwszych tygodniach zachwyceni i właściwie potem już przestaliśmy aż tak bardzo śledzić, co się dzieje z resztą, bo byliśmy tak po prostu zafascynowani metodami pracy. One były wszelakie. Ja tak naprawdę muszę powiedzieć, że ja wspierałam dzieci, natomiast ja nie monitorowałam, ja nie sprawdzałam zeszytów, więc ja nie potrafię tak naprawdę opowiedzieć krok po kroku.
Magda, znaczy u nas językowo było dosyć mocno, bo 6 godzin języka angielskiego było z lektorem i jedna z native speakerem. Więc tak naprawdę językiem dzieci były otoczone ze wszystkich stron. Robiliśmy mnóstwo projektów. Do tego stopnia, że w 4 klasie dzieci brały udział w konferencji na Skype'ie i rozmawialiśmy czy z gośćmi z Izmiru, czy z Danii. Prawda? Pamiętasz, bo dzieci brały udział w tych międzynarodowych projektach, 8 wyjeżdżaliśmy na różnego rodzaju projekty europejskie.
Czyli dzieci Erasmusa. Spotykały się żywym językiem za granicą z innymi dziećmi. Ale rozmawiały z nimi online na Skype'ie. Tak. Dzieci codziennie miały kontakt z językiem. Również jak przy przedmiotach.
Znaczy tak, do klasy 4 tak naprawdę nie miały gramatyki, takiej gramatyki, żeby pisały tam I am, you are, tak, czegoś takiego w ogóle nie było. Natomiast.
Ale uczyły się słownictwa.
Tak,
uczyły się intensywnie słownictwa i to było
straszne, pamiętam, ponieważ u nas był taki zwyczaj, że dzieci uczyły się słownika poprzez słuchanie i pisanie. I jak to, że przecież z tym, że na języku obcym no nie obowiązywały liniatury. Ważne było, żeby dziecko to słowo zobaczyło i usłyszało i wypowiedziało. Więc techniki były różne, były i dramy, i teatrzyki, i gry różnego rodzaju. Było i wielokanałowe podejście do języka, no tak, nie wiem jak to nazwać, myślę, że dobrze powiedziałam, bo każdy rodzaj zmysłu był używany przez naszych lektorów, tak żeby do dziecka to doszło, bo również edukacja filmowa, na podstawie filmu dzieci robiły swoje portfolia i to naprawdę dawało fajne efekty.
Znaczy ja myślę, że w tej edukacji językowej dla nas szczególnie właśnie był ważny ten kontakt z uczniami z innych krajów. I w 4 klasie to nawet nie tylko były te konferencje, o których wspomniałaś, ale nasze dziecko dostąpiło zaszczytu wyjazdu przecież do Izmiru. A przecież tak. Było w sumie małym dzieckiem, a wyjazd, chciałabym podkreślić, polegał na tym, że opiekun polski, czyli nauczyciel z naszej szkoły, towarzyszył im tylko w podróży. Natomiast tam wszystkie dzieciaki były wśród dzieci z innych krajów pod opieką pań, które nie znały słowa po polsku. Więc to też świadczy o tym, że one te umiejętności językowe miały, no bo w przeciwnym razie po prostu byłby płacz i zgrzytanie zębów i trzeba byłoby organizować.
Żeby tam się dostać, trzeba było napisać też różnego rodzaju rozprawki, brać udział w projektach.
Tak.
I rzeczywiście dzieci z mojej szkoły brały udział cyklicznie. To była w Izmir, to jest taka stacja NASA.
Znaczy miejscowość w Turcji, w którym jest zorganizowana właśnie taka instytucja, która pokazuje naukę.
Można było powiedzieć,
sposób,
że mieli wielki odlot w kosmos, Kopernik, tak, prawda? Ale wielki odlot w kosmos mieli i wracali stamtąd po prostu. Wow.
Czyli takie centrum nauki, które było, które zbudowane i kontrolowane
i
przez NASA.
I widzieli, że rzeczywiście ten język ma sens.
Tak.
Dobrze, ja jestem ciekaw tutaj kolejnego aspektu, jak twój pierwszy kontakt z edukacją daltońską, bo skoro poszłaś ze swoim dzieckiem do tej szkoły zupełnie z innego powodu, no to w pewnym momencie się z tym daltonem zetknęłaś i jakie to były te pierwsze kontakty z planem daltońskim z punktu widzenia rodzica? Czy zauważyłaś w ogóle coś?
Dla mnie, bo ja oczywiście teraz dopiero z tej pozycji nauczyciela zaczynam się, że tak powiem, bardziej wgryzać. Natomiast wtedy, kiedy moje dziecko było w szkole podstawowej, u Ani, to dla mnie najważniejsze było to, że ona jest samodzielna i że ona potrafi zarządzać swoim czasem. Jako taki mały człowieczek. Ona dzięki tej umiejętności miała też szansę na to, żeby gdzieś tam się angażować w taką edukację pozaformalną, nazwijmy. I tego było mnóstwo. I oczywiście tutaj też się sypały różne słowa krytyki pod moim adresem, że jestem straszną mamą, że to biedne dziecko nie ma życia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to były jej wybory. I ona doskonale wiedziała, które zajęcia ma kiedy i zajęcia odbywały się również w soboty i w niedzielę, więc nie było oddechu. A powiem taką zabawną historię, kiedy któregoś razu zawożę dziecko do szkoły, to biedne, umęczone, które ma tyle tych zajęć, i ona mówi: mamo, zapisz mnie na kung fu. Ja mówię: no ale córcia, no na kung fu, no już nie mamy kiedy, już masz tyle tych zajęć, już jednak trzeba się nauczyć może wybierać i tak dalej. Mam wolne poniedziałki. Twoje dziecko już od takiego małego wiedziało, że musi pogodzić te obowiązki szkolne, jeśli chce realizować jakieś inne pasje. Ja się starałam wspierać, bo jeśli jej się to udawało, no to czemu nie, prawda? To tylko wymagało oczywiście ode mnie jakiejś tam woli do zorganizowania tego wszystkiego, natomiast byłam otwarta, chciałam, żeby próbowała, żeby później mogła sprecyzować bardziej te swoje zainteresowania i rzeczywiście ostatecznie skończyło się na muzyce.
Ale to rzeczywiście jest pewnego rodzaju ryzyko, bo z jednej strony, jak słyszymy u mojego dziecka, że on chce to i to i to, bo to najczęściej jest obserwacja, co robią koledzy, koleżanki,
to, jest naturalne, że dzieci chcą.
To no boimy się, czy ono podoła, tak? Czy znajdzie na to czas. Potem się okazywało, że jednak miała na to czas, tak?
Tak.
Czyli pomimo tego, że tych zajęć było tyle, bo my też...
Ale to nie były twoje
my też
wybory.
Mówimy o
ale to
tym,
nie
że
były moje, tak.
Nie należy przegrzewać dziecka, że trzeba mu dać czas na zabawę, trzeba mu dać czas na spędzenie ze swoimi rówieśnikami. A tutaj samo dziecko wypełniało sobie czas tą jakby edukacją nieformalną, wynikającą nie z tego, co musi zrobić w szkole, ale z tego, co chce dla... No właśnie, dlaczego? Jak twoje obserwacje? Dlaczego ona chciała tyle rzeczy jeszcze
słyszeć?
Dlaczego ona chciała się tyle rzeczy nowych dowiedzieć?
Ja myślę, że była ciekawa po prostu świata, ponieważ była ta przestrzeń czasowa, bo ona rzeczywiście była od małego dobrze zorganizowana, natomiast ja tutaj upatruję właśnie sukcesu szkoły. Uważam, że ona się tego nauczyła tam, prawda? Oczywiście, że są dzieci, które sobie lepiej radzą lub gorzej, i być może ja mam szczęście być mamą takiego dziecka, które sobie poradziło doskonale w tamtym czasie, natomiast ja uznałam, że czemu nie, że jeśli jest ten czas wolny i ona akurat no, ma dobre wyniki, no powiem o tych wynikach, chociaż wielokrotnie podkreślamy, że to nie jest najważniejsze, prawda, ale ma dobre wyniki. Wielokrotnie się przekonaliśmy, że ma też umiejętności, no bo na przykład ten wyjazd do tego Izmiru, ja nie ukrywam, że ja jako mama odczuwałam pewien niepokój, jak takie małe dziecko poradzi sobie bez mamy, prawda, bez opiekuna, który mówi w języku polskim, a jednak sobie poradziło, więc no tutaj myślę, że...
Ile lat miały te dzieci wtedy?
W czwartej klasie wtedy były, no więc no moje dziecko, biorąc pod uwagę, że poszło do pierwszej klasy jako sześciolatek, to nie było aż takim dużym dzieckiem, prawda?
Ale dobrze wiesz, że u mnie w szkole, na przykład jak wyjeżdżaliśmy, to dawaliście nam dzieci w swoje ręce bez telefonów.
Tak.
I to była decyzja, jeżeli wypuszczacie dziecko z nami, to nie tak. było kontaktu z dzieckiem, bo my się koncentrowaliśmy na tym, co przygotowaliśmy dla naszych dzieci, tak?
A gdzie pisanki jasiowe?
No, gdzie pisanki jasiowe? No w koszyczku są.
A już przygotowane
no, naszykowane są koszyczki, na, tak. Znaczy nie, na wojnę, na niedzielną. Bo my zawsze wojnę robimy, tak.
Także... Tutaj jedna z naszych widzów, Agnieszka Kuźba, prowadzi Zdobnie, takie codzienne prowadzi. Spotkania na
bardzo
żywo
polecamy
dla
wszystkim.
Przedszkolaków i akurat ponieważ mamy wnuczka u siebie na pokładzie, to codziennie rano za nią obserwuje
ciocią
i
Agnieszką.
Słucha i robi to, co ciocia Agnieszka przedstawia. I te prace powstają i rzeczywiście
chciałam powiedzieć, że chodzi po ogrodzie i zrywa mlecz i go zjada. Ciocia Agnieszka powiedziała, że można jeść.
No już tą forsycję też użyła.
Także powiedziałeś, że planowanie. A co jeszcze z tych takich rzeczy, co zauważyłaś jeszcze jak była mała?
Ja myślę, że umiejętność uczenia się, dlatego bo my bardzo mało pomagaliśmy. To nie znaczy, że w ogóle nie, bo oczywiście były takie momenty, że ona się zwracała, szczególnie do męża w kwestiach matematycznych. Natomiast ja od czasu do czasu rzeczywiście, powiedzmy, no, kontrolowałam. Chciałam wiedzieć, jak to idzie, natomiast nie na takiej zasadzie, że codziennie otwierałam zeszyty i sprawdzałam, czy jest praca domowa. Nie przypominałam nigdy o tym, że trzeba odrobić pracę domową, po prostu od czasu do czasu chciałam kontrolować. A ona od samego początku wszystko to organizowała sobie sama, uczyła się sama i, tak jak mówię, zwracała się tylko od czasu do czasu z jakimś problemem. No więc ja się po prostu czułam spokojna.
A jak to teraz się przekłada w liceum na ten okres, kiedy tak naprawdę no nie jest to łatwy okres edukacji online?
Zanim odpowiesz, Sylwia, to tak chwilę zastanowienia nad odpowiedzią, a ja tutaj odpowiem naszemu widzowi, pani widzce. Na pewno tutaj nie tak chcą się powiedzieć, ale pani Asi, dla której plan daltoński jest tajemnicą, powiem tak, no jakby teraz nie opowiemy za dużo. Plan daltoński to jest koncepcja edukacyjna, która pozwala dziecku wejść w rozwój własnych kompetencji. Opiera się na trzech filarach: samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. A najwięcej można się o planie daltońskim dowiedzieć na stronie plandaltoński.pl i tam w nagłówku jest taki film, w którym udzielamy wywiadu w wyborczej.pl, w pokoju nauczycielskim taki program, gdzie w takiej pigułce mówimy o tym, czym jest, czym się charakteryzuje, czego możemy oczekiwać, gdzie można go znaleźć.
Ale tutaj trochę Sylwia mówiła, że planowanie, zobaczenie się, w czym się jest dobrym, a tutaj Melisa próbowała, żeby powiedziała, jestem dobra, w końcu powiedziała, jestem dobra z muzyki, jestem dobra z języków, tak? I będę w tym kierunku szła, ale dałaś jej przestrzeń na to, że ona mogła sobie wybierać to, co chciała, żeby jak dojdzie do pewnego etapu, powiedziała, nie, ja jestem z tego najlepsza i będę w tym kierunku szła.
No to jesteśmy w liceum. Jak to się dzieje w liceum?
Jesteśmy w liceum, ale muszę jeszcze opowiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Bo tu oczywiście znowu Ania miała nosa. Ja pamiętam, jak któregoś razu zaczepiła mnie na korytarzu, oczywiście mówiąc mi, co słychać u mojego dziecka, bo Ania wiedziała, co słychać u każdego dziecka i tym mnie też w ogóle strasznie ujęła. I zapytała mnie, bo wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy w ogóle o tym, że nie śniło nam się nawet, że szkoły podstawowe będą ośmioklasowe i myśleliśmy, że po szóstej klasie będziemy dokonywać wyboru gimnazjum. I pamiętam, Aniu, że zapytałaś mnie, czy zastanawialiśmy się nad gimnazjum. A bo ty myślisz, że Melisa dobrze by się odnalazła w gimnazjum Politechniki, czy liceum Politechniki, później nie wiem, jaka to była wtedy struktura.
Gimnazjum to było wtedy.
A no ja pamiętam, że mnie zatkało, powiem tak. Dlatego, bo ja byłam święcie przekonana, że moje dziecko jest właśnie takim typowym humanistą, doskonale dawała sobie radę z językami obcymi, również z językiem polskim i jej to sprawiało w ogóle łatwość i przyjemność, a szczególnie język angielski, ale myślę, że tutaj to też była duża zasługa pani Magdy. No i cóż, no jesteśmy w liceum w klasie z rozszerzoną matematyką, proszę państwa. Także Ania miała nosa właśnie. I ona doskonale sobie daje radę. Jest w klasie, gdzie jest ich 30, także jest pokaźny zespół, ale doskonale ta współpraca między nimi przebiega. Oczywiście, że oni się pewnie nie przyjaźnią każdy z każdym, bo to byłoby nawet trudne. Zresztą w obrębie klasy są podzieleni na takie sekcje matematyczno-informatyczną i tą przyrodniczą. Ale ona od razu się tam świetnie odnalazła. I teraz, kiedy się rozpoczęła ta edukacja zdalna, a u nich w szkole nawet rozpoczęła się troszeczkę wcześniej, to ja w ogóle nie ingerowałam, nie musiałam pomagać. Ona sobie planowała dzień, zainstalowała sobie wszystkie możliwe narzędzia, ponieważ jej lekcje odbywają się i w tym oprogramowaniu, i w innym, i tak dalej, więc wszystko to robi sobie sama. Natomiast ona jest taką osobą poukładaną, ona rzeczywiście sobie planuje, że do wtedy muszę zrobić to, bo muszę jeszcze pograć, prawda? A jak pogram, to chciałabym jeszcze przeczytać książkę, bo tutaj teraz zerknęłam jeszcze na to pytanie odnośnie edukacji językowej. Moje dziecko jest pożeraczem książek i zarówno literatury w języku polskim, i też w języku angielskim coraz częściej.
Nawiązując szkołę, uczyliśmy tego, że sobie zaplanuj, kiedy to zrobisz i zaznacz, czy to zrobiłeś. Rozlicz się sam przed sobą, czyli uczymy tej odpowiedzialności za podjętą decyzję. I jak widzisz, w liceum się to przydaje, nie?
To się przydaje w liceum bardzo, szczególnie w tym czasie teraz. Natomiast ja kojarzę, że to już to takie świadome planowanie pojawiło się wcześniej, bo pamiętam, że były prośby, mamo, wyposaż mnie w planer, no wiadomo, prawda, jakieś kolorowe karteczki, kolorowe mazaki. Także to się już gdzieś tam zadziało wcześniej. A teraz myślę, że bardzo pomaga. W tym czasie, kiedy no, wiele dzieci myślę, że troszkę gorzej sobie radzi.
Kiedy czeka na instrukcję, co mam zrobić, tak. I kiedy mam to zrobić. I
dlatego wtedy ci rodzice teraz są bardzo zaangażowani, dla tych dzieci, którzy nie są tak samodzielni. No właśnie, doszliśmy do momentu, w którym ty się zainteresowałaś planem daltońskim, żeby zacząć go stosować również w pracy, ze swoimi uczniami. I teraz powiedz, jaki kierunek obrałaś? No my wiemy, tak? Natomiast od czego zaczęłaś to poznawanie planu daltońskiego i czego oczekujesz od tej koncepcji dla siebie, tak? Jako nauczyciela?
Ja nie ukrywam, że inspiracją na pewno jest moje dziecko, dlatego, bo kiedy ja widzę, że ona sobie świetnie daje radę, to na pewno jest to dla mnie dużą inspiracją, tak jak powiedziałam. I ja dopiero jestem na początku tak naprawdę i chciałam się zapoznać z koncepcją planu daltońskiego, żeby w ogóle zorientować się, czy ja mogę wykorzystać w swojej pracy, ponieważ ja jestem nauczycielem na tym drugim etapie kształcenia, czyli pracuję ze starszymi uczniami. I poza siódmą klasą, w pozostałych klasach mam do dyspozycji tylko jedną jednostkę lekcyjną tygodniowo. Więc tak naprawdę na razie staram się gruntownie poznać te założenia, żeby się zastanowić, czy w ogóle istnieją jakieś narzędzia, czy przynajmniej jakieś plany.
Daje tobie fajną przestrzeń, bo jak masz jedną jednostkę i nasz plan, taki planer, co mogą zrobić, gdzie poszukać, po co, dlaczego, to jeżeli nauczysz tej samodzielności, to okaże się, że zrobisz więcej, niż byś robiła tradycyjną metodą. Ja jeszcze chciałam jedną rzecz, bo ty sama powiedziałaś, że ona nie ma problemu teraz, jak są dzieleni na grupę. Ja chciałam dla tych, co nie wiedzą, kiedy my zaczynaliśmy pracować, to u nas dzieci ciągle pracowały z różnymi osobami. To nie było tak, że jak siedziałam z jedną, to będę całe 8 lat pracowała z jedną osobą, tylko dzieci miały losowane, kto dzisiaj z kim będzie pracował, tak? I przy danym zadaniu. Czyli ta umiejętność, praca w różnym zespole była od początku kształtowana.
Znaczy ja myślę, że to pewnie też jest cecha charakteru, bo pewnie nie każdy ma taką łatwość. Natomiast ja myślę, że Melissa tej współpracy się nauczyła właśnie w szkole u ciebie. No i teraz rzeczywiście tylko to procentuje, bo tak jak mówiłam, no miała ten epizod, gdzie była w zespole, gdzie tych dzieci było mniej i te interakcje były pomiędzy nimi różne i czasem były trudne. A tutaj okazuje się, że ona sobie świetnie daje radę. No i przede wszystkim to, co jest dla mnie ważne, bo ja teraz też, jeśli chodzi o tą stronę tej przestrzeni czasowej, jestem bardzo zaangażowana w swoją pracę, więc byłoby mi trudno, gdybym miała jeszcze prowadzić ją za rękę, prawda? Także tutaj to jest dla mnie, to jest ogromna zaleta, ogromna pomoc, że ona jest w tej chwili samodzielna.
I czyli tak, warto jestem w edukacji daltońskiej, bo będę miała więcej czasu dla siebie jako mama.
Jeszcze raz będziemy kontynuowali, ja tylko tutaj, ponieważ jest parę osób, które się pojawiły na naszym live'ie, dla nas też nowe nazwiska. Ja nie będę teraz tutaj opowiadał całej historii naszej aktywności przez te 10 lat, ale prowadzimy też za nią wydawnictwo i to jest jedyne wydawnictwo w Polsce, które wydaje książki o planie daltońskim. Ja tylko pokażę kilka książek, które tutaj się pojawiły w ciągu tych 10 lat. To jest pierwsza książka 10 lat temu wydana w 2011 roku, no 9 lat temu. Hansa Wenke i Rennera, to edukatorzy holenderscy, od których się zaczęło wszystko w Polsce. Mieliśmy później wiele lat pracy nad szkoleniami nauczycieli i po tych kilku latach szkoleń wydaliśmy naszą książkę, czyli Od nauczania do uczenia się, nasz plan daltoński. I tu jest tak naprawdę streszczenie naszych szkoleń, które prowadziliśmy przez ostatnie kilka lat. Później zaraz się pojawił taki materiał Odkrywanie świata dzieci, to jest taki mały projekt edukacyjny przez Ludwikę Michałowską napisaną, czyli połączenie planu daltońskiego i kodowania, które też stało się w ostatnim czasie bardzo, bardzo modne. I również czwarta książka, czyli Daltońskie drogowskazy daltońskiego nauczyciela Doroty Domagały, pani doktor Dorota Domagała, która tu jest pierwszy cykl, samodzielność, to są takie
Środki Wielkopolskie.
Tak, materiały, inspiracje dla nauczycieli klas 1-3, jak można prowadzić takie otwarte karty pracy, czyli karty pracy, które nie są jakimś zamkniętym rozwiązaniem, tylko takim, które daje różne możliwości.
I jeszcze ma, Ewa Janus gdzieś leży.
Jeszcze tutaj gdzieś powinna być książka, ale jak nie ma, to znajdziecie na naszej stronie plandaltoński.pl. Jest jeszcze książka Ewy Janus w przedszkole z pomysłem, Plan Daltoński krok po kroku, jak wdrożyć edukację daltońską w przedszkolu. A naszym takim ostatnim dzieckiem jest kurs online, który jest na stronie plandaltoński.pl, tam jak się wejdzie w kurs online. I tam właśnie ty też trafiłaś na ten kurs online.
Tak jest.
A jestem ciekaw, czy naszą książkę też zaczęłaś od naszej książki, czy ty
od razu... Nie, właśnie zaczęłam od waszej książki, ale rozmawialiśmy wczoraj, pytałam właśnie, czy funkcjonuje normalnie wydawnictwo i czy można zamawiać.
Można.
Tak, bo pomyślałam, że też warto byłoby wyposażyć się w taką pozycję, chociaż najbardziej chwaliłam, wyposażyłam się w inną, prawda?
A no właśnie.
Och właśnie, no dawaj, właśnie. Dawaj.
Tak, bo tu jest też wśród naszych znajomych, jest bardzo wiele osób, które zakupiło też tą książkę, a Ewa była bardzo niepokojona, jak w tym czasie będzie poczta działała.
Zadziałała ekspresowo w moim przypadku.
Działa tak jak przy naszej książce, czyli powiedzmy tej książce ostatniej Ewy Janus, wysłaliśmy pierwszego dnia, następnego dnia część osób dostała, ale część osób dostała dopiero po 3 tygodniach.
Pokażę Ewę jeszcze raz.
Natomiast ty dostałaś ją dzisiaj, tak, a ona wysłała ją wczoraj. Wczoraj. Także słuchajcie, może część z was dostanie jeszcze ją, a już to jest sobota.
I oczywiście tam z dedykacją przecież też.
I z dedykacją. I myślę, że najpiękniejsze jest to tytuł Ewy, że w szkole wcale nie chodzi o szkołę. Że to jest ten klimat, bo ja nie ukrywam, że dla mnie najpiękniejsze były właśnie poranki, kiedy mogłam przywitać dzieci i was, kiedy mogłam podejść do rodziców, bo ja raczej miałam tak zwany system otwartego gabinetu i każdy mógł wejść, nikt się do mnie nie umawiał, każdy mógł wejść, wyjść, prawda? Czasami było to mocno, gdzie musiałam myśli zebrać, ale to było fajne, że mogłam po prostu wejść do każdej klasy, powiedzieć dzień dobry, jak leci, i starałam się patrzeć w oczy dzieci i rodziców, bo bycie rodzicem i posiadanie dziecka w szkole jest takim wyzwaniem.
Ja tylko zaraz ci oddam głos, Sylwia, przepraszam, bo dzisiaj mamy bardzo aktywnych tutaj naszych widzów. Którą z tych książek byście polecili na początek? Na początek dla rodziców polecam przesłuchać ten wywiad z naszej strony, który jest całkowicie za darmo. On jest również na naszym kanale na YouTubie, gdzie jest ponad 100 filmów na temat nie tylko planu daltońskiego.
I tam też można je posłuchać.
Też ten film jest. I to byłby pierwszy element. Drugi element to proponowalibyśmy na stronie wiedza.plandaltoński.pl jest taki webinar Plan Daltoński w domu. Jak ogarnąć system?
Szczególnie teraz.
Szczególnie teraz w edukacji zdalnej. I tam jest taka pigułka, co wykorzystać z planu daltońskiego w pracy w domu z dzieckiem.
Serdecznie polecamy, bo naprawdę się sprawdza.
A jak wam się to wszystko spodoba, no to wtedy albo ten kurs online, wtedy pierwsza część. Ona...
Nie to, że megalomania, ale mówią, że najlepiej się czyta tą naszą.
Wtedy pierwsza część naszego kursu, czyli pierwsze 3 elementy, które są tam bez metodyki, bez dydaktyki głębokiej, czyli dla rodziców jest super, ale to jest takie wejście w ideę. Czyli co tak naprawdę, o co wchodzi w tej idei, żeby zrozumieć, po co później nauczyciele to robią. A jak właśnie w ogóle to wszystko tak spodoba, no to tutaj jest tak naprawdę pigułka taka z wszystkimi elementami istotnymi z punktu widzenia planu daltońskiego, zarówno w domu, jak i w pracy.
A jak się to spodoba, to zapraszamy na kurs, który ma 30 godzin, certyfikowany, z quizami, z poradnikami. Pierwszą część, czy pierwszą lekcję przebrnęłaś, rozumiem?
Tak, pierwszą lekcję tak.
I myślę, że trzeba sobie dawkować, i bo tu o to chodzi, żeby też, bo plan daltoński to refleksja, to jest ten czwarty filar, bardzo istotny, i trzeba zawsze się pytać, dlaczego jest tak, a nie inaczej, co mogłabym zmienić w swojej pracy, bo edukacja tradycyjna to dzieci się muszą dostosować do nauczyciela, a edukacja daltońska, zresztą w ogóle nurt nowego wychowania, tak jak tutaj pani pytała, i Frenet, i Helen Parkhurst, i Maria Montessori, oni mieli tego nosa, a teraz to neurodydaktycy udowodnili, że bardzo ważna jest empatia i bardzo ważna jest diagnoza i takie przystanięcie z boku, dlaczego mi to nie idzie. To ja powinnam zmieniać metody i formy, żeby dziecko poczuło radość sukcesu. a nie
tak,
żebym
jako 100%.
Tak, bo ten sukces powoduje, że dziecku chce się chcieć. A jeżeli ja jestem nastawiona na sprawdzanie i kontrolę, czego dziecko nie wie, to dziecku się nie chce chcieć czasem. Szczególnie teraz tym dzieciom, które mamy, bo jest duża różnica, oni są bardziej delikatni. Zresztą czasy, w jakich żyjemy, nie należą do łatwych. I psychika obecnych dzieci, zresztą i dorosłych, nie ukrywam, jest nadszarpywana sytuacją, która jest dookoła mocno, a najważniejsze jest, żebyśmy siebie polubili, jakimi jesteśmy. Prawda?
Prawda. Ale ja chciałabym, Aniu, wielokrotnie z Robertem o tym mówicie i ja też chciałabym to potwierdzić ze strony rodzica, że bardzo ważna jest współpraca pomiędzy nauczycielem i rodzicem i też uczniem. I no tak jak powiedziałam, ja się tam poczułam częścią tej społeczności i tam się właśnie zrodził ten pomysł, że chciałabym być częścią tej społeczności jako nauczyciel właśnie. I myślę, że to właśnie było ważne, żeby też zaufać temu nauczycielowi. No bo tak jak powiedziałam, nawet jeśli chodzi o ten pierwszy wyjazd, to oczywiście była frajda i była okazja, ale też były obawy z mojej strony, no jak taki mały dzieciak sobie poradzi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja po tej naszej współpracy w czwartej klasie, no to już było kilka lat tej współpracy, ja po prostu miałam już takie zaufanie, że mimo tych swoich obaw matczynych po prostu to dziecko wysłałam, bo uznałam, że jest to dla niego szansa.
Więc właśnie to się pojawił Marcin Michalik.
Jeszcze raz.
Właśnie pojawił się Marcin Michalik, o którym wczoraj rozmawialiśmy.
Tak.
Przepraszam. Bo właśnie też rozmawialiśmy wczoraj z Sylwią w kontekście, jakby odkryła po rozmowie z Marcinem, że też można z dziećmi w starszych klasach wprowadzić dużo więcej takich możliwości i one są zarówno spójne z podstawą programową, ale dają też to wow w edukacji, tak? Czyli to, co tak trudno jest rozbudzić u dzieci, czyli chęć uczenia się dla siebie, żeby byli w to zaangażowani. Ty pracujesz z edukacją, z uczniami, z nastolatkami, czyli masz tą trudność w zaangażowaniu ich, jeśli tego nie zrobiono wcześniej.
Tak, bo tak.
Jak właśnie, jak tobie idzie?
A ja jeszcze chciałam jedną rzecz.
A czekaj teraz ja. Zapamiętaj. No, bo ja jestem ciekaw, jak ty postrzegasz tych nastolatków teraz, bo po iluś tam latach pracy na uczelni, to jednak wejście w takie środowisko jest przestawienie się z takich studentów na takich studencików. Nie?
To znaczy, ja jestem przede wszystkim bardzo pozytywnie nastawiona, nawet jeśli jakieś obiektywne problemy się pojawiają. I jestem też wyrozumiała w stosunku do siebie. Daję sobie czas na to, żeby poszukiwać.
O, to fajne.
I teraz właśnie zauważam w tym czasie tej nauki zdalnej tak zwanej, widzę takie pozytywne reakcje, szczególnie ze strony tych moich młodszych dzieci, bo oni też zaczynają swoją przygodę z moim przedmiotem i jakby razem wchodzimy w to wszystko. I to jest strasznie sympatyczne, kiedy oni przysyłają mi efekty swojej pracy, wtedy kiedy ja wcale nie wysyłam komunikatu, że należy wysłać, że koniecznie trzeba. Owszem, raz na jakiś czas proszę o to, bo ja myślę, że to wprowadza taki aspekt uporządkowania, że oni jednak są przyzwyczajeni do tego, że pracujemy w takim systemie zdobywania ocen. Natomiast może się coś takiego, ta praca tak zwana obowiązkowa wydarzyła raz, natomiast oni po każdych zajęciach wysyłają w różnej formie, bo ja też proponuję różne formy pracy, bo wiem, że dzieci mają i różne, no nie wiem, predyspozycje, prawda, do uczenia się i mają też różne warunki techniczne i umiejętności techniczne, więc daje im różne możliwości, mogą pracować, nie wiem, utrwalać sobie te wiadomości w formie notatek, mogą rozwiązywać klasyczne ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej, i oni, słuchajcie, mnie po prostu tym zasypują, więc to jest strasznie miłe i również zasypują mnie, nie wiem, zdjęciami hodowli swoich roślin, informując mnie, że zachodzi ten proces fotosyntezy, no to jest po prostu, słuchajcie, fantastyczne.
Odpowiedzialność przy autonomii. Nie da się odpowiedzialności wytworzyć przy nadzorze i przy przy tym, co dzieje się z nami, nauczycielami i dyrektorami ze strony nadzoru, bo uważają w nadzorze, że jak będą nas kontrolować, czyli kontrola gasi zaangażowanie. I tutaj właśnie chcę odpowiedzieć Basi, bo ona mówi, że jak tutaj papierowo. Słuchajcie, ja wiem, że w różnych regionach jest różnie. Ja nawet słyszałam, że teraz w okresie ten online mamy się tylko uczyć w klasach 1-3 polskiego i matematyki, kiedy mamy edukację holistyczną, gdzie edukacja plastyczna, muzyczna, która tak naprawdę pozwala dzieciom zejść emocjonalnie z problemów, które mają obecnie. A jeżeli mamy tylko nacisk, że mamy tylko realizować matematykę i polski, to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Ale cóż, no decyzje podejmują włodarze, podejmują nawet nie dyrektorzy, tylko Wydział Edukacji, który mówi, że ma być podawany codziennie poszczególny materiał i tak zapisywany. Cóż, moi drodzy, no jak tak włodarz mówi, to ja tego nie przeskoczę. To tak trzeba zapisać. Ale zawsze można zrobić tak, żeby dzieciom było dobrze. Wy możecie sobie wysyłać, a możecie się umawiać z rodzicami, bo jeżeli są relacje, tak jak ja z wami miałam, to ja, słuchajcie, mogłam robić w papierach, żeby było ekstra, a wy mi po prostu, tak jak powiedziałaś piękne słowo, wy mi zaufaliście. I cokolwiek bym wymyśliła, to patrzyliście na mnie z czapy czasami, ale mówię, no dobra, jak już Sowińska coś powiedziała, to już niech jej będzie. Ja pamiętam to, bo po prostu wiedzieliście, że nawet jak czasami mówiłam dziwne rzeczy, to mi zaufaliście, a zaufanie to już jest jakaś marka osobista, tak? Na zaufaniu można zrobić wiele. Wiedzieliście, że ja wasze dzieci kocham, tak jak swoje, i ja im nie zrobię krzywdy.
Jak to czasem nasze dzieci mówią, nawet bardziej tak, kochałaś
tak,
niż swoje.
Tak, moje dzieci mnie wyrzucali, że bardziej kochałam obce dzieci niż swoje. Natomiast warto bazować na zaufaniu i wytworzyć tą relację rodzic-dziecko, rodzic-nauczyciel, bo można zrobić wiele w sytuacjach takich trudnych, jakich teraz obecnie jesteśmy. Bo jeżeli nawet włodarze mi każą, czy dyrekcja, bo to zależy, nadzór, kazał mi pisać w określonych tabelkach, a ja z rodzicami mam to zaufanie wytworzone i mówię, słuchajcie, ja wam wyślę na początku, żeby dzieci sobie mogły poplanować, ale muszę wam wysyłać codziennie coś, bo mam taki obowiązek, ale nie będę tego zmieniała. Ja po prostu zrobię filmik wejściowy, powiem do dzieci, co bym chciała, jak to widzę, bo ta relacja jest bardzo ważna. To tak jak robi Agnieszka Kuźba, która po prostu tak mówi do dzieci, że jak rybka otwiera mój wnuczek usta i patrzy, ciocia Agnieszka, przecież jej w życiu nie widział, tak? W realu. Więc, a tym bardziej, jeżeli te relacje zrobimy sobie w realu, to my możemy zrobić wszystko.
Tutaj jeszcze dochodzi jedna kwestia, bardzo istotna z punktu widzenia nawiązania relacji i przekonania do swojej idei innych, to co się doskonale sprawdza też w świecie dorosłych. Jeśli umiesz opowiedzieć historię, w którą wciągniesz swojego rozmówcę, to z tym rozmówcą możesz zrobić wszystko. I tutaj rola nauczyciela, zwłaszcza teraz, kiedy ta więź jest trudniej do nawiązania, bo to jest internet, to jest obraz monitora, to jedyne co można zrobić, to skupić się na opowiedzeniu historii, czyli przygotowanie do zajęć teraz powinno być takim przygotowaniem jak do występu teatralnego. Ja muszę tego widza wciągnąć, inaczej do niego podejść, do tego ucznia, niż do ucznia, który siedzi w klasie, wie, że jest na nie swojej przestrzeni, musi tutaj 8 godzin spędzić i być takim podwładnym nauczyciela. Kiedy uczeń jest w domu, jest na swoim terenie, czuje się pewniej, ma trochę więcej władzy też nad swoją autonomią, bo może zawsze wyłączyć mikrofon i tak dalej.
Ja mu będę mówiła, słyszę muzykę, kto powiedział,
to będzie śmieszne, a nie nawiązywało właśnie, czyli wciągajmy dzieci opowiadaniem historii. Jeśli tego nie umiemy, to tego się też można nauczyć.
Basiu, ja ciebie znam i wiem, jaką jesteś cudowną kobietą.
Aczkolwiek jest to chore, to prawda.
Jest to chore, masz rację. Ja chciałam powiedzieć, że takie chore rzeczy robiłam w klasach autorskich w latach 90. Teraz mogę powiedzieć, bo już ty, że mój dziennik wyglądał idealnie. Natomiast ja robiłam tak, żeby moje dzieci miały idealnie. Tyle. Dla mnie najważniejsze było dziecko i moja umowa z rodzicami. Bo jeżeli ktoś mi zaufał, to ja bym chciała, żeby moje dzieci przychodziły z bananem na twarzy i chciały się uczyć. Prawda? Sylwia.
Prawda,
oczywiście. Jak sobie radzić z nimi teraz online? Bo to też jeszcze tak na
tak,
koniec.
Tak, bo to początki.
Na koniec.
No, ja się dopiero uczę oczywiście, natomiast jakby od samego początku miałam takie założenie, że na pewno to nie będą wiadomości, przeczytaj od do i zrób ćwiczenia. Chociaż ja właśnie już wspominałam wam o tym, że aż dwukrotnie wysłuchałam live'a z panem Marcinem, tak? Dobrze zapamiętałam.
Tak, tak.
Bo ja też zaczynałam dokładnie tak jak, miałam takie same początki jak on, też podstawa programowa, też taki sposób bardzo klasyczny, natomiast bardzo szybko zobaczyłam, że nie tędy droga w ogóle.
Terminator.
I zobaczyłam bardzo szybko, że nie tędy droga. Natomiast ponieważ, tak jak powiedziałam, to jest mój pierwszy rok, ja dopiero raczkuję i się uczę i rozwijam, to cały czas szukam. I teraz ten czas tej nauki zdalnej temu tak naprawdę jeszcze bardziej sprzyja. Bo no jest to wyzwanie ze względu też na poszukiwanie narzędzi, na doskonalenie swoich umiejętności. Moi uczniowie też mają różny dostęp. Więc zaczęliśmy po prostu od tej formy takiej korespondencyjnej, natomiast ja staram się jakoś ich tam zachęcić, szczególnie tych młodszych. Przede wszystkim pytam, jak się czują i czy mają dobre nastroje. W ogóle od tego zaczynam, to mój mąż nawet jak czasem z zerka, to się nawet aż dziwi, że czy to ja do swoich uczniów piszę takie listy.
Trzeba powiedzieć tak, ty się nie dziw, ty się ucz.
Chociaż oczywiście te efekty ich pracy spływają w różnym tempie. Jedni, powiedzmy, tak jak powiedziałam wam, jeden raz poprosiłam rzeczywiście, żeby dotrzymali zaproponowanego terminu i żeby pochwalili się efektem swojej pracy. No oczywiście niektórzy zrobili to w terminie, niektórzy przed, niektórzy po, niektórzy jeszcze tego nie zrobili. Natomiast kolejną swoją wiadomość zaczęłam od pochwały, że bardzo się cieszę, że się starają, że gratuluję, że próbują, jakkolwiek to wychodzi, prawda?
Zmieniłaś język.
Tak, i przede wszystkim jakby no, chcę, żeby wiedzieli, że nie, moja rola nie polega tylko na tym, że ja teraz wysyłam instrukcję pod tytułem proszę się zapoznać z tematem i właśnie udokumentować, że się zapoznaliście, odsyłając mi coś koniecznie, prawda? Ale tak jak mówię, no ja cały czas poszukuję i ponieważ ten warsztat z tego tak zwanego realu też mam jeszcze krótki, no to tym bardziej jest to dla mnie wyzwanie i być może właśnie dlatego sięgnęłam do tego planu daltońskiego, bo też zastanowiło mnie to, że no moje dziecko tak doskonale daje sobie jednak radę. I być może ma to właśnie związek z tą edukacją podstawową, którą po prostu zdobyła. Mam czyli tym skorupka za młodą.
Ja jestem pewien na 100% i jeśli mając za sobą takie doświadczenie i dowód na to, że to działa, to tobie będzie łatwo. Natomiast też jest wielu nauczycieli, którzy chciałoby zmienić coś w swojej pracy, nie wiedzą jak, mają chęci, ale widzą, że to nie działa, co robili do tej pory. I my od tych kilku lat, prawie 10, zachęcamy właśnie nauczycieli, żeby korzystać z edukacji daltońskiej, jeśli nie mają pomysłu, bo to nie jest jedyna wspaniała koncepcja edukacyjna, ale jeśli ją się wdroży, to działa, bo są na to dowody sprawdzone w wielu krajach przez te kilkadziesiąt, prawie 100 lat i również w Polsce. I my się też jako dorośli dopiero uczymy korzystania z takich narzędzi jak kurs online, bo jak widzę z tego, co piszą do mnie nauczyciele, często ten nasz kurs online jest pierwszym, jaki kiedykolwiek się włączyli. Także tym bardziej ja dziękuję tym wszystkim nauczycielom za zaufanie do nas, że zakupili dostęp do takiego kursu online. My jesteśmy przekonani, że jeśli oni go zrealizują,
to
zrozumieją, o co chodzi i będą stosowały. Będą stosowali i co więcej, kurs online o tyle jest jeszcze fajniejszy od takiego zwykłego szkolenia, bo po zwykłym szkoleniu zostaje 10-20% w głowie. Jak tego nie zaczniesz działać od poniedziałku, po spotkaniu, to potem jest trudno. No oczywiście można tam wracać sobie do książek, kupować, zaglądać, ale kurs online jest takim jakby żywym supportem, który w każdej chwili można włączyć i doczytać.
Bo jeszcze masz podręcznik, masz film, można nas poglądać
tak,
sobie, nie?
Bo tam są i fragmenty naszych wykładów, i są MP3 do posłuchania, są zdjęcia, są opisy, są streszczenia, wreszcie są materiały, które takie pytania inspirujące, tak, żeby w sobie w głowie poukładać. Jakub, który nas wspierał w tworzeniu tego kursu, wykorzystał do tego taką najbardziej powszechną, ale sprawdzoną metodę edukacji, jaką jest cykl Kolba, która powoduje, że my to sobie wszystko układamy. I dzięki temu my pamiętamy o wielu rzeczach, jak już to wdrożenie zaczynamy robić.
Ja w ogóle kocham filozofowanie z dziećmi i myślę, że filozofia jako taka, my tutaj rozmawialiśmy z Jolą jako filozof, że ta filozofia powinna być od małego dziecka wdrażana, żeby można sobie porozmawiać z dzieckiem o życiu, o tak jak ty mówisz, teraz w tych czasach powinniśmy zacząć od takiej rozmowy, tak jak mówisz, jak się czujesz, jak to widzisz, jak myślisz, dlaczego. Ja wiem, nasz Jasiek, który ma niecałe 4 lata, mówi, babcia, kiedy ten wirus sobie pójdzie i ja wrócę do Warszawy. Także takie małe dziecko ma świadomość, a co dopiero...
Takiego zagrożenia.
Takiego zagrożenia, bo jednak no, mimo, że my nie jesteśmy...
Nie włączamy telewizji i on nie słyszy za dużo, no bo tam się cały czas mówi o śmierciach,
Nie chcemy, jedynie jeden raz włączamy na wiadomości, jak on wystarczy, że gdzieś zamiecie i już wie o wirusie.
Ale ja jeszcze tutaj chciałem tylko na koniec też odpowiedzieć, bo były parę pytań, bo są osoby nowe. Jak już traficie na tą naszą stronę plandaltoński.pl, tam jest w menu sklep, tam są nie tylko nasze książki, ale jak pytacie, co jeszcze można byłoby dla takich maluchów do pracy w domu, to tam są fajne 2 książki. Jedna to jest Drive Daniela Pinka o tym, jak wspierać i motywować innych, również dorosłych, a druga książka Głaskologia naszego Miłosza Brzezińskiego, psychologa polskiego, który w doskonały sposób opisuje, jak wspierać swoich najbliższych, partnera, partnerkę, córkę, kolegę w pracy, koleżankę, zwierzchnika, podwładnego, jak te głaski, jak to wspieranie wykorzystać, ale wykorzystać właśnie w formie takiego wsparcia dla drugiej osoby, żeby nie czuł się zmuszany do czegoś, ale właśnie wspierany w tym, co robi dobrze, bo jemu się wtedy bardziej chce. Także to są też takie narzędzia, które są znane od wielu, wielu lat, tylko że my tego nie stosujemy, znaczy, tak, często o nich nie wiemy.
Ja nie ukrywam, że z moimi absolwentami mam kontakt też z obecnymi tegorocznymi maturzystami, też z mojej szkoły i cieszę się, ja nie mówię, że wszyscy na 100%, ale wielu z moich uczniów nauczyło się planowania, nauczyło się systematyczności, odpowiedzialności, nauczyło się być samodzielnym w uczeniu się. Nie trzeba ich prowadzić za rękę i to jest fajnie po latach, nie jak patrzymy teraz i dlatego czasami mówimy, że plan daltoński to w przedszkolu te znaczki, wizualizacja, tak, bo to są jeszcze ciuciumaki, one zapominają i wtedy te obrazki są potrzebne, natomiast ta cała praca przedszkolna przekładana potem na poszczególny etap powoduje, że jak ja jestem już duży, jestem w liceum i wiem, że jakie są zadania do zrobienia, to ja jestem w stanie ogarnąć temat, poukładać sobie daną wiedzę, wytworzyć priorytety tych planów i zacząć wybierać narzędzia i materiały, żebym mógł to zrobić, co mam zrobić. Bo ty tego nie robisz z Melisą, prawda?
Ona robi wszystko sama, tak jak powiedziałam, a przy czym właśnie jeszcze powiedziałaś o tej odpowiedzialności, to ja myślę, że jak najbardziej ona jest odpowiedzialna za tą swoją edukację, bo w tych czasach nauki zdalnej również nauka zdalna dotyczy tej edukacji muzycznej. I ja tak naprawdę dopiero dzisiaj się dowiedziałam, że ona w ogóle nagrywa siebie wtedy, kiedy gra i jest w bezpośrednim kontakcie ze swoim opiekunem i wymieniają wrażenia, prawda? Albo Melisa otrzymuje wskazówki, co jeszcze powinna poprawić, na czym powinna popracować. Więc ona nie wykorzystuje tego czasu w taki sposób, że no dobrze, to nie ma w sumie typowej szkoły muzycznej, prawda? To mogłabym tego nie robić. Natomiast ona to jednak robi. Robi, jest w kontakcie z nauczycielem i tak sobie organizuje ten czas, żeby to wszystko się zadziało, ale jest też ten czas na kontakty z rówieśnikami, jest również czas na książki, więc to też, oczywiście początki były trudne, ja w pierwszym tygodniu też byłam przerażona, bo moje dziecko otrzymało takie ilości materiału do przerobienia, że zaniepokoiłam się, przyznam szczerze. Natomiast myślę, że to też wynikało z tego, że my wszyscy nie wiedzieliśmy, na czym to ma polegać, jak to długo będzie trwało.
Natomiast wiesz, co mnie zaniepokoiło? Dzisiaj od jednej z moich dobrych znajomych otrzymałam zestaw prac na święta dla klasy pierwszej i muszę powiedzieć, że jak przeczytałam zestaw, materiału, co ma dziecko przeanalizować i przerobić, w cudzysłowie, to się zastanawiam, czy ta kobieta nie ma świąt.
Ale wiesz, to jest to, co tutaj pani Joanna mówi, że często jest jednak odwrotnie. Rodzic, który oczekiwałby czegoś więcej niż tej przysłowiowej kredy i wypełnienia ćwiczeń, strona po stronie, jest zupełnie niezrozumiany. I my mamy tą świadomość, dlatego jeśli napotykamy na swojej drodze ludzi, którzy zmieniają tą edukację, staramy się jak najbardziej też eksponować tych ludzi w naszych nagraniach, filmach, wspierać, tak jak tutaj Ewa z książkami. No co można zrobić, jeśli jesteś rodzicem niezrozumiałym przez swojego nauczyciela,
albo nawet rodziców, dziecka, których jest.
Słuchajcie, no po pierwsze można próbować popracować jeszcze z dyrektorem, żeby on z tymi swoimi nauczycielami coś zrobił, nad nimi też popracował, bo może oni po prostu nie wiedzą, że można inaczej i robią to do tej pory i myślą, że są najwspanialszymi na świecie nauczycielami, żyją w tym swoim świadku. Jeśli tylko tak jest, to wtedy mądry dyrektor potrafi wesprzeć ich w rozwoju i nakierować i zmienić.
Znaczy są jeśli podcasty, natomiast, są live'y, są natomiast książki.
Jeśli traficie tak? na nauczyciela, który się będzie kurczowo trzymał swego i nie będzie chciał tej strefy komfortu przysłowiowej z niej wyjść,
bo się będzie bał.
No to albo trzeba poszukać niestety innej szkoły, jeśli dziecko sobie da radę z tą zmianą, bo szkoła to nie tylko nauczyciel, to również grupa rówieśnicza i to jest często też bardzo, no trzeba to brać pod uwagę, bo dzieci lubią być w swoim gronie.
Proszę bardzo, na koniec twoja myśl.
Tak, ja chciałam właśnie powtórzyć, że wy możecie jak najbardziej zarażać, bo to jest fantastyczna zaraza. I no i co, chciałam podziękować za zaproszenie przede wszystkim i życzyć wam i wszystkim państwu wiosny na święta, wiosny za oknem, wiosny w sercach i optymizmu przede wszystkim.
No, i to słoneczko, żebyśmy mogli już iść sobie na spacerki
legalnie.
Legalnie, tak.
Trzymajcie się. Cześć. No, cześć. Do zobaczenia w następną niedzielę.
Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że ten świąteczny klimat czuliście w naszej rozmowie. Ta rozmowa odbyła się na początku kwietnia, tak więc no miesiąc temu, ale myślę, że nic nie straciła na swojej aktualności, zwłaszcza, że rozmawialiśmy bardziej o rzeczach historycznych niż o bieżących wydarzeniach, które na pewno na co dzień obserwujecie i się pewnie zastanawiacie, kiedy wreszcie wróci nasza normalność. A w naszej normalności za tydzień kolejny odcinek podcastu. My oczywiście zapraszamy was wszystkich do tego, abyście udostępniali te odcinki swoim znajomym, czy to w postaci udostępniania artykułu ze strony plandaltoński.pl, gdzie za okładce podcasty zawsze umieszczamy artykuł z tym podcastem, albo można to również zrobić przez stronę Facebooka, bo my na Plan Daltoński również umieszczamy link do tego podcastu, tak aby z tym materiałem trafiać do jak najszerszego grona słuchaczy czy widzów, ponieważ również w postaci wideo ta rozmowa jest na naszym kanale na YouTubie. Jeśli traficie na kanał na YouTube Plan Daltoński, to nie zapomnijcie o tym, żeby oczywiście go zasubskrybować, tak aby każdy kolejny materiał, który tam się pojawi, abyście o nim byli poinformowani. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Od nauczania do uczenia się. Trzymajcie się. Cześć.